tematem wiodącym tegorocznej pielgrzymki jest modlitwa. Przez kolejne dni wędrówki kolejne grupy pielgrzymów mają okazję zastanowić się nad różnymi aspektami modlitwy, która jest przecież obecna w życiu każdego z nas, która pomaga nam mocniej zjednoczyć się z Panem Bogiem, która pomaga nam odkryć nasze życiowe powołania, zadania, która pomaga nam w odnalezieniu prawdziwego sensu naszego życia, a też pomaga nam w zrozumieniu różnych zjawisk, które pojawiają się w naszym życiu. Tych niepotrzebnych, z którymi powinniśmy powalczyć, i tych pięknych, zbliżających nas do Boga, które powinniśmy pielęgnować i rozwijać. Podczas kolejnych dni, podczas kolejnych rozważań, pielgrzymi mają okazję ocenić własną modlitwę, własne odniesienia do Pana Boga, do ludzi. Jest też okazja, aby podzielić się świadectwami, jak wygląda modlitwa w moim życiu, jaką moc ta modlitwa ma, kiedy ona w sposób szczególny została wysłuchana przez Pana Boga. Jest okazja, aby ubogacić się różnymi stylami modlitwy, aby każdy z nas poczuł mocniejszą potrzebę systematyczności w rozmowie z Panem Bogiem, w otwieraniu się na Jego potrzeby, Jego wsparcie w różnych naszych życiowych sytuacjach. Dzisiejszy temat możemy nazwać źródła modlitwy. Na to, aby Boga chwalić jak należy, aby Mu dziękować za dobrodziejstwa, jakie nam wyświadcza, przepraszać Go za nasze niewierności i bunty i prosić o łaski do wytrwania w dobrym, koniecznym jest dobrze wiedzieć, kim jest Bóg i co dla nas zrobił, a także kim jesteśmy my i do czego zostaliśmy przez Boga przeznaczeni. Innymi słowy, na to, aby modlitwa mogła się normalnie w naszej duszy rozwijać, musi mieć silne oparcie w prawdach objawionych przez Boga, że zaś te prawdy są przedmiotem wiary. Przeto wypadnie zastanowić się teraz nad stosunkiem modlitwy do wiary i zobaczyć, czym wiara winna być dla naszego życia duchowego. Widzieliśmy już, że modlitwa jest czynnością naszego rozumu. Wypadnie nam teraz zobaczyć, jak wiara dodaje rozumowi mocy nadprzyrodzonej i jak go prowadzi do źródeł, skąd ma czerpać wyższe światło Boże do kierowania naszymi czynami. Bez wiary o modlitwie chrześcijańskiej mowy być nie może. Umysł ludzki, sobie pozostawiony, może odkryć pewne argumenty, pewne fragmenty prawd Bożych, ale nigdy nie będą one dość jasne i ścisłe. Nigdy nie dadzą one dość pełnego całokształtu wiadomości o życiu ducha, aby człowiek mógł się nimi zadowolić i z nich wysnuć obowiązek ciągłej, stałej, a jednocześnie ufnej, a serdecznej modlitwy. Dopiero wiara otwiera przed modlitwą jasne drogi. Daje jej najpierw głębokie uzasadnienie, wykazując z jednej strony jej konieczność jako służby Bożej, a z drugiej jej pożytek dla człowieka. Następnie wiara wypełnia modlitwę treścią, przez co jest jakby jej pokarmem, nigdy nie dającym się wyczerpać. Wreszcie wiara prowadzi modlitwę do natchnionych źródeł Pisma Świętego i tam uczy ją na tych wzorach boskiego pochodzenia, jak wyrażać Bogu wszystkie poruszenia duszy. Jeśli tylu katolików, nieraz nawet zacnych i poczciwych, nie żyje u nas pełnią modlitwy, nieraz nawet skarży się na to, że ta modlitwa tak mało im daje, to w wielu wypadkach winne tu jest, przynajmniej częściowo, pewne skrzywienie życia religijnego, bardzo rozpowszechnione wśród wyższych warstw naszego społeczeństwa, a zwane fideizmem. Fideizm przy pozorach wywyższania wiary nie ufa jej siłom, obawiając się zawsze, że w zatargu z rozumem musi ona ulec. Stąd dąży on do uzależnienia wiary od rozumu i kopie między nimi głęboki rów, mający na celu zabezpieczyć wiarę od destrukcyjnych wpływów reżimu. Bardzo rozpowszechniony w Europie w pierwszej połowie XIX wieku fideizm został ostatecznie potępiony przez Kościół na Soborze Watykańskim I w 1870 roku jako nadzwyczaj szkodliwy dla życia chrześcijan. U nas niestety wpływ fideizmu do dziś daje się odczuwać. Mamy wierzących wielu katolików, którzy żyją w przekonaniu, że o prawdach wiary lepiej jak najmniej myśleć, bo wszelkie zastanawianie się nad nimi grozi osłabieniem przekonania o ich wiarygodności. Pewną bezmyślność w dziedzinie wiary, obojętność na jej treść rozumową, nawet ślepotę, uważają oni za konieczne zalety wiary, bez których może ona być na wielkie niebezpieczeństwo narażona. Jasne jest chyba, że takie pojmowanie wiary jest dla życia duchowego fatalne. Jeśli Bóg nam objawił tajemnicę swego życia ukrytego, jeśli nam objawił tyle prawd odnoszących się do naszego przeznaczenia, jeśli dla uprzystępnienia nam całej tej nauki objawionej, zesłał swego Syna jednorodzonego, swe słowo odwieczne, Zbawiciela, który w tak prostych, a głębokich wyrazach sformułował podstawowe dane wiary. Jeśli wreszcie przez tego Syna ustanowił Kościół Święty i obdarzył go darem nieomylnego nauczania prawd objawionych, toć chyba nie dlatego, abyśmy się starali o tych prawdach jak najmniej myśleć, abyśmy się od nich odgradzali jakimiś murami bezmyślności. Przeciwnie, już od pierwszych wieków Kościół żądał, aby wierni byli podług słów ojca Morawskiego, święcie ciekawi prawd wiary. A święty Piotr sformułował to w pierwszym liście w tych słowach. Bądźcie zawsze gotowi do zadośćuczynienia każdemu, kto domaga się od was sprawy o tej nadziei, która jest w was. To znaczy, że każdy w miarę tego, na co mu jego rozwój umysłowy pozwala, powinien być w stanie uzasadnić swą wiarę i nadzieję i pokazać tym, którzy go o to pytają, że nie bezmyślnie przyjął te prawdy, ale że jest o nich rozumnie przekonany. Ma się rozumieć, że obowiązek ten wzrasta wraz z rozwojem umysłowym i wykształceniem. Ludzie posiadający wyższe wykształcenie winni i swe życie religijne podnieść do równego poziomu z innymi dziedzinami myśli. Inaczej sami są odpowiedzialni za ten rozdźwięk, tak często spotykany wśród inteligencji, między ogólną kulturą umysłową a wiadomościami życia religijnymi, religijnego, pozostającymi nieraz na poziomie wprost dziecinnym. I cóż dziwnego, że wtedy modlitwa kuleje i ciąży. Jakże tu z pełną ufnością zwracać się do Boga, skoro się nie ma jasnego pojęcia o Jego nieskończonych doskonałościach. Skoro nawet nieraz te pojęcia są zanieczyszczone najróżniejszymi uprzedzeniami, którym nie potrafiło się przeciwstawić nic innego, jak strusią taktykę niemyślenia o nich wcale. To samo można powiedzieć o sakramentach świętych z Eucharystią na czele, o Kościele, o Matce Najświętszej i świętych pańskich. Wszystkie te tak obfite źródła, mające zasilać naszą modlitwę, nic nam nie dają, skoro nie okazujemy najmniejszego zainteresowania nimi, skoro pozwalamy im porastać chwastem uprzedzeń i sądzimy, że jedynym naszym wobec nich obowiązkiem jest ślepo wierzyć i jak najmniej się nad nimi zastanawiać. Modlitwa wtedy przetwarza się w czcze marzycielstwo, okraszone od czasu do czasu wzruszeniami natury uczuciowej. Dusza się w niej rozmazgaja, traci hart i zrozumienie służby Bożej. Z czasem nawet, gdy uczucia w inną stronę się zwrócą i przestaną modlitwę zasilać, potrafi ona o Bogu zupełnie zapomnieć. Tymczasem żywa, oświecona, utrzymana na poziomie ogólnego wykształcenia i wciąż pogłębiana gorącym zainteresowaniem prawdami objawionymi, tą świętą ciekawością rzeczy Bożych, jest wiara dla modlitwy niewygasającym nigdy źródłem odrodzenia i ochłody. Wtedy się wie, kogo się chwali i za co. Wtedy nie brak pobudki do dziękowania Bogu ani do przepraszania Go. Wtedy też wiadomo, o co Go prosić i jak Mu najważniejsze sprawy życia polecać. Wiara staje się prawdziwym pokarmem modlitwy. Ona ją żywi, oświeca, rozgrzewa, ona nią kieruje i sprawia, że człowiek im więcej się modli, tym więcej się do wiary przywiązuje. A im więcej się do wiary przywiązuje, tym chętniejszym się staje do modlitwy. Wielką pomoc wiara otrzymuje od daru Ducha Świętego, który nazywamy rozumem. Nadzwyczajna pomoc Ducha Pocieszyciela, która się ukrywa pod tą nazwą, daje nam pewien bezpośredni wgląd w prawdy wiary, pewne intuicyjne ich przenikanie. W samej wierze konieczne jest pewne rozumowanie, dające nam możliwość dokładniejszego poznania tajemnic objawionych. Otóż w modlitwie rozumowanie to może nieraz zbyt dużo miejsca zajmować, może nawet przesunąć punkt ciężkości na sam proces rozmyślania, odsuwając na drugi plan miłosne wyrywanie się woli do Boga. Dar rozumu zapobiega temu całkowicie. Najściślej związany jest z cnotą miłości, z niej biorąc swój początek i wzrastając z jej wzrostem, upraszcza on proces wiary i daje to głębokie wniknięcie w tajemnice Boże, bez zbytnich rozumowań i dociekań. Tym się tłumaczy to nieraz zadziwiające pojmowanie prawd wiary przez ludzi prostych, niewykształconych, ale gorąco oddanych modlitwie. Naturalnie nie idzie o to, aby rozumowe poznanie prawd wiary, w miarę jak jest to możliwe, miało być niepotrzebne lub szkodliwe dla modlitwy. Owszem, jakieśmy widzieli, jest ono dla niej koniecznym przygotowaniem. Ale w samym procesie modlitwy wiara potrzebuje pewnego uproszczenia. I to właśnie daje jej dar rozumu, zastępujący częściowo dyskursywne rozmyślanie intuicyjnym wglądem w głąb objawionych tajemnic. Wiara jest więc pierwszorzędnym źródłem modlitwy, nie dającym się niczym zastąpić. Ona to sprawia, że modlitwa nasza staje się czynnością rozumną, świadomą swych zadań i swych celów i zdolną wywrzeć na całe nasze życie potężny i trwały wpływ. Kto chce więc modlitwę swą na silnych oprzeć podstawach, winien położyć pod nią silny fundament wiary. Gruntowna znajomość katechizmu, wciąż pogłębiana, w miarę jak się umysł rozwija i dojrzewa, musi tu być postawiona na pierwszym miejscu. Bez niej modlitwa nigdy nie dojdzie do pełni rozkwitu. Oprócz jednak samego katechizmu, czy też nauki wiary, są jeszcze i inne źródła, mogące bardzo wydatnie zasilić naszą wiarę, a z nią i modlitwę. Mamy tu na myśli Pismo Święte, które jako pokarm dla modlitwy jest w naszych czasach mało uwzględniane. Tłucze się jeszcze w naszych sferach katolickich mniemanie, że Pisma Świętego wiernym czytać nie wolno, że jeśli nawet Kościół na czytanie go pozwala, to czyni niechętnie, widząc w tym jakby jakieś naleciałości protestanckie. Mniemanie to jest z gruntu fałszywe. Jeśli niegdyś w czasach wielkiego podniecenia zagadnieniami religijnymi Kościół widział się zniewolonym ograniczyć prywatne czytanie Pisma Świętego przez wiernych, to dziś, w epoce obojętności religijnej, wprost przeciwnie, gorąco pragnie, aby wierni obficie z tego źródła natchnionego czerpali. Dla życia modlitwy znajomość Pisma Świętego ma niesłychane znaczenie. Przez swe natchnione słowo sam Bóg uczy nas wprost modlić się. Sam niejako kieruje naszą myślą i porywami naszej woli i naszego serca. Z natchnionych Jego słów czerpiemy formuły i wyrażenia najlepiej oddające wszystkie nastroje duszy ludzkiej wobec wielkich zagadnień życia. Modlitwa ujęta w krótkie, a tak wyraziste zdania nabiera jakiejś mocy, której myśl ludzka pozostawiona sama sobie zdobyć nie potrafi. Oczytanie w Piśmie Świętym nadaje życiu modlitwy szczególny ton namaszczenia, a jednocześnie prostoty i siły. Uczymy się od Boga mówić prościej, krócej, ale wyraziściej i silniej. I powtarzanie bez końca te same modlitwy natchnione dla tej właśnie prostoty i siły nigdy nas nie znudzą. Na pierwszym miejscu postawimy Ewangelię, w których modlitwa winna bez ustanku szukać swego pokarmu i orzeźwienia. Sama osoba Zbawiciela, za którego pośrednictwem wszystkie nasze modlitwy wznoszą się do nieba, jest punktem centralnym modlitwy chrześcijańskiej. A gdzież można ją lepiej poznać, jak nie w tych cudownych kartach ewangelicznych, które nam Jego boską moc i postać uwieczniły do końca świata. I nie wystarczy raz czy dwa pobieżnie przeczytać, Ewangelię. Trzeba je wciąż mieć w ręku i powoli, przeżuwając każde niemal słowo, przetwarzać sobie na własne swe dobro ich niezrównaną zawartość. Każda władza duszy znajdzie tam swój pokarm. Rozum, czytając proste, a tak promienne słowa Zbawiciela, łatwiej sobie przy swojej prawdy wiary, bardziej abstrakcyjnie podane w katechizmie. Wola i serce, każde na swój sposób, silniej się przywiążą do Jego świetlanej postaci, poznanej w konkretnych ramach cudownych opowiadań ewangelicznych. A to przywiązanie stanie się z czasem duchem ożywczym całej modlitwy. Wyobraźnia ujęta czarem prostego opowiadania wchłonie powoli to całe tło, na którym się życie Zbawiciela rozgrywa. I z czasem stanie się ono tłem całej naszej modlitwy. Wreszcie i pamięć przyswoi sobie cały szereg krótkich, jędrnych wyrażeń, zwrotów, wykrzyków duszy, które potem staną się punktem wyjścia lub punktem oparcia dla całego procesu modlitwy. Naturalnie Stary Testament też nie powinien być jako źródło modlitwy pomijany. Zarówno w zaraniu dziejów ludzkich, jak i później, gdy Bóg powoli kształtował sobie lud wybrany i sam wychowywał go do swojej służby i do modlitwy, znajdujemy w postaciach patriarchów, proroków i innych wielkich mężów cudowne wzory sług Bożych, a w ich słowach i modlitwach przeobfity materiał do modlitwy. Ale spośród ksiąg Starego Testamentu wysuwa się na czoło jedna, którą jej doniosłość dla modlitwy każe stawić na pierwszym miejscu. A jest nią psalterz. Psalmy to pieśni modlitewne, powstały ze współdziałania geniuszu religijnego Izraela z natchnieniem Ducha Świętego. Stąd ich zupełnie wyjątkowe miejsce w dziejach. Stąd i rola uprzywilejowana, jaką posiadają i posiadać będą po wieki w publicznym nabożeństwie Kościoła. Psalterz w 150 pieśniach, modlitwach, pochodzących w przeważnej części od króla, proroka Dawida, obejmuje całą skalę duszy ludzkiej i na wszystkie jej nastroje, na wszystkie jej porywy, pragnienia, zmagania się i bóle, znajduje wyraźny i jasny przekaz, przejmujący jak żadne słowa ludzkie. Kto po raz pierwszy otworzy taki na przykład psalm 102, ten będzie musiał sobie powiedzieć: nie, tak nigdy jeszcze nie dziękowałem Bogu za to, co dla mnie zrobił. Podobnież nie przepraszał Boga z głębi duszy za grzechy, kto do Niego nie wołał słowami psalmu 50. Zmiłuj się nade mną, Boże, według wielkiego miłosierdzia Twego, a według mnóstwa litości Twojej zgładź nieprawość moją. To też powrót do psalterza, jako do tej książki, do nabożeństwa, której się nigdy z rąk nie wypuszcza. Jest dziś jedną z najpilniejszych potrzeb odrodzenia religijnego. Jego nie zastąpią nigdy zbiory modlitw największych świętych. Nie mówiąc już o różnych książeczkach do nabożeństwa, układanych przez różne dusze pobożne, a mogących nieraz bardziej zrazić do modlitwy, niż do niej zachęcić. Tak się nam przedstawia zagadnienie stosunku modlitwy do wiary i do tych źródeł, u których wiara powinna modlitwę wciąż poić. Zapewne, że Pismo Święte, nie będąc jedynym źródłem objawienia, nie jest jedynym źródłem modlitwy. Podobnie kościelne, ten żywy i niemilknący nigdy głos Kościoła nauczającego i modlącego się, jest w całym swym wiekowym rozwoju niemniej potężnym źródłem modlitwy chrześcijańskiej, a jednocześnie i szkołą społeczną modlitwy dla wiernych. Zwróćmy jeszcze uwagę na jedno poszczególne źródło, do którego wiara i modlitwa nieraz powinny przyjść po podniete, a mianowicie żywoty świętych. Zapewne, że modlitwy przez nich ułożone i napisane książki nie będą mogły nigdy zająć miejsca Pisma Świętego. Naśladowania Chrystusa nie wolno stawiać przed Ewangeliami. Ważniejszym dla nas od modlitw przez nich ułożonych, między nimi są cudowne, że wymienimy tylko hymny eucharystyczne świętego Tomasza z Akwinu, modlitwy świętej Katarzyny Sieneńskiej, świętej Gertrudy, świętego Bernarda i tylu, tylu innych. Ważniejszym dla nas jest ich życie przeniknięte modlitwą. Dopiero na jego tle zrozumiemy modlitwy przez nich ułożone, ale jednocześnie przekonamy się, że są one odbiciem ich wiary i miłości, karmionej bezustannie życiem liturgicznym Kościoła i tym, co jest rdzeniem, Pismem Świętym. Czytamy w Piśmie Świętym, że Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą. Czasami wszyscy mamy problem z modlitwą. Nie wiemy, jak się modlić, co mówić, w jaki sposób. Kiedy otwieramy się na Ducha Świętego, kiedy prosimy Go o pomoc, kiedy czynimy to z serca, On sam prowadzi nas w modlitwie. Prowadzi nas do głównego źródła, którym jest Chrystus. W życiu chrześcijańskim odkrywamy też konkretne źródła, w których oczekuje nas Chrystus. Przy tych źródłach zostajemy napojeni Duchem Świętym. Gdzie zostajemy napojeni? Po pierwsze w Słowie Bożym. Tu właśnie słuchamy Jezusa i spotykamy się z Nim i odkrywamy w Duchu Świętym prawdę o Bogu, o nas samych i o drodze, którą idziemy i kierunku, w którym mamy podążać. Drugim źródłem modlitwy jest liturgia Kościoła. Podczas liturgii ma nastąpić dotknięcie naszych serc, aby i w nich przedłużyło się posłanie Chrystusa i Ducha Świętego. Inaczej mówiąc, po dobrze przeżytej liturgii, mszy świętej, liturgii godzin, różnych nabożeństw, czyli po spotkaniu u źródła, powinienem zostać napełniony pragnieniami samego Jezusa i posłany, by innym nieść dobrą nowinę przez czyn, słowo, modlitwę. Innym źródłem, jednym, choć potrójnym, są cnoty teologalne, wiary, nadziei i miłości. Katechizm podaje, że w modlitwę wchodzi się przez ciasną bramę wiary. Ponadto Duch Święty wychowuje nas do modlitwy w nadziei, bo uczymy się oczekiwać z tęsknotą na powrót Chrystusa, a także na nasze miejsce w niebie. No i wreszcie miłość jest szczególnym źródłem modlitwy, bo kto z niej czerpie, dochodzi do szczytu modlitwy. Odkrywając źródła modlitwy i ciągle się jej ucząc pod kierownictwem Ducha Świętego, jesteśmy zapraszani do tego, by w każdym dniu i w każdej chwili dostrzegać obecność Pana. Wołajmy więc do Ducha Świętego, by nam obficie otwierał źródła modlitwy, prowadząc do pełni świętości tu i teraz. Duchu Święty Boże, tchnij we mnie swoim tchnieniem, abym myślał o tym, co jest święte. Prowadź mnie, Duchu Święty, abym czynił to, co jest święte. Przyciągaj mnie do siebie, Duchu Święty, abym kochał to, co jest święte. Umacniaj mnie, Duchu Święty, abym strzegł tego, co jest święte. Strzeż mnie, Duchu Święty, abym nigdy nie utracił tego, co jest święte. Amen.